Nie tak dawno mówiłem, że chciałbym, by ktoś mógł kiedyś powiedzieć i o moim życiu, że zostawił jakieś ślady, ale nie myślałem, że to się tak szybko wypełni. Jeśli tu został ślad, to wiedzcie, że tu stał pastor i się modlił o chorych. Pewnego razu Jezus przytoczył historię, która rażąco narusza poczucie naszej sprawiedliwości. Wydaje się bardzo stronnicza, taka niewiarygodna i tak po ludzku chyba nie w porządku. Sięgnijmy do tej historii, dosyć obszerna, ale rzadko omawiam takie historie po przeczytaniu jeszcze raz, ale dziś to będzie wymagało. To usługiwanie takiego ustalenia, o czym ta historia jest. 20 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 16 wiersza. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o szóstej, o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących i mówi do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? A oni na to, nikt nas nie najął, mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego. Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Siostry, bracia, ustalmy kilka faktów związanych z tą historią. A faktów dotyczących gospodarza. Po pierwsze, jest właścicielem posiadłości, jaką jest winnica. Wygląda na to, że duża jest ta winnica. Potrzebuje wielu pracowników. Nadszedł czas zbiorów i nie ma czasu odwlekać. To trzeba szybko zebrać, a więc prawdopodobnie będzie wiele osób potrzebnych do wykonania tej pracy. Dobra rzecz, że posiada środki, by wynająć robotników i im zapłacić. A więc mamy dwie rzeczy. Dużo pracy, no i ku pociesze pracujących, dużo pieniędzy. To są fakty, które są kluczem dla tej historii. Ludzie w tej historii, o których czytamy, wygląda na to, że nie mieli pracy, nie mieli perspektyw na pracę. Ich sytuacja jest chyba kiepska. I pojawia się ktoś z ofertą pracy. I to nie z ofertą pracy na bogatym rynku, gdzie przebija kogoś innego, kto oferuje lepszą pracę czy pracę, a on oferuje im więcej. On w ogóle się pojawia, by im zaoferować jakąkolwiek pracę, bo oni i tak nie mają pracy i spędzają czas na rynku. A więc pojawienie się gospodarza z propozycją pracy jest już dla nich błogosławieństwem. I widzimy tu pięć grup ludzi, którzy podejmują pracę. Po pierwsze, ci, którzy zostali zatrudnieni o 6 rano. Przeliczam ten czas już na nasz współczesny. Możemy powiedzieć, że zrobili dobrą rzecz. Wstali wcześnie rano, bo potrzebowali pracy. To dobrze. To znaczy, że nie wylegiwali się zbyt długo. Ustalili w negocjacjach z gospodarzem warunki pracy. Umówili się, zawarli kontrakt, 1 denar dziennie. To była bardzo dobra praca na tamte czasy i bardzo dobra płaca. A więc stało się coś pozytywnego. To są dobre pieniądze, które im zaoferowano. Druga grupa to ci, którzy o 9 zostają zatrudnieni. Okazuje się, że jest więcej pracy do wykonania i że to jest za mało tych robotników, którzy tam już poszli do pracy. A więc gospodarz pojawia się, by zatrudnić kolejnych. Tym razem nie ma kontraktu żadnego, nie mają obietnicy denara, ale zrozumiałe, upłynęło już kilka godzin dnia, więc na pewno nie zaoferuje im jednego denara, ale powiada im, idźcie do mnie pracować, to co słuszne ja wam zapłacę. Trzecia i czwarta grupa to pracownicy, którzy dostali ofertę podobną jak ci o 9. Idźcie i podejmijcie pracę, ja wam dam wynagrodzenie. Jakie? Nie powiedział. I ostatnia grupa to ci, którzy zostali najęci na godzinę właściwie przed zakończeniem już wszelkich prac. A więc z góry było wiadomo, że oni tylko godzinę będą pracować. Ale jeśli i tak cały dzień stali na rynku, trzymali ręce w kieszeniach, to co za problem pójść godzinę popracować? Nawet jeśli nie będą wiedzieli, że czy nie mają jakiejś takiej szczególnej obietnicy zapłaty. No ale nawet każdy drobiazg się przyda, jeśli się nie ma nic, prawda? Gospodarz mógł zignorować tych ludzi. Mógł ich zlekceważyć. Taką łaską tego, co się zdarzyło i całym wydźwiękiem tej historii na razie jest to, że ten gospodarz mający winnicę często pojawia się na rynku i że coś oferuje. To nie jest wydźwięk dotyczący denara. Kiedy praca miała się ku końcowi, dobiegła końca, gospodarz winnicy powiada, zawołaj robotników, daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. To niezwykłe postępowanie. Może gospodarz chciał najpierw zapłacić tym ostatnim tam jakieś niewielkie pieniądze, a zaoszczędzone pieniądze, które mu zostaną, przeznaczy tym, którzy dłużej pracowali. Kryje się za tym jednak coś innego. Ta pierwsza grupa miała kontrakt. Oni wiedzieli, ile zarobią po 12 godzinach pracy. Ale gospodarz okazuje hojność tym, którzy zaufali mu, nie zawierając umowy. Oni pracowali przez wiarę, bo się okazuje, że wszyscy dostali po denarze, niezależnie ile czasu pracowali. Powiadam, że tu następuje kopnięcie konia. Bo pierwsi pewno myśleli sobie tak, no jeśli ci ostatni dostali denara za godzinę, to dziś jesteśmy bogaci. 12 denarów to tak jakbyśmy 12 dni pracowali za jeden dzień. To niezłe pieniądze. Ale okazało się, że umowa jest umową. Oni zupełnie inaczej myśleli. I to jest prawdziwy szok tej historii. Ci, co pracowali cały dzień, otrzymali tak samo jak ci, którzy zaledwie jedną godzinę pracowali. A gdy nadeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Gdybyśmy nie znali tej historii z Biblii, jak byśmy się czuli w roli tych, którzy pracowali tak długo, a inny dostał to samo? Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi. Czulibyśmy się poszkodowani, prawda? No to jest jakaś nieuczciwość, to niesprawiedliwe. Dlaczego tamci więcej dostali? Albo dlaczego my mniej dostaliśmy? Po ludzku moglibyśmy współczuć tym, którzy tak długo pracowali. Bo jakże to? Ktoś zaledwie ręką zdążył machnąć i dostaje tyle, co ja po całym dniu. To się wydaje niesprawiedliwe. I my mamy takie poczucie sprawiedliwości. Czy my byśmy też nie szemrali? Zadajmy sobie to pytanie. Co było w ich sercu, tych szemrzących? Zrównałeś ich z nami. To jest clue tej historii. Jak mogłeś tak? My, rozumiem, 12 godzin, a oni? Co ty żeś zrobił? To nie jest szemranie przeciwko tym, którzy ostatni przyszli i dostali kasę. Przeciwko gospodarzowi. Po pierwsze, była tam obserwacja. Oni obserwowali, bo widzieli zapłatę, którą otrzymali ci spóźnialcy, ostatni. A więc było w ich sercach oczekiwanie. Otrzymamy więcej. To jest jeden z lepszych dni dzisiaj. A potem była konsternacja. nie otrzymamy. Jednak nie, przeliczyliśmy się. A co potem było? Detonacja, wybuch. Uznali, że to jest nierówność płacowa. Chcecie mieć bunt w zborze? Chcecie mieć bunt wśród ludzi? Zacznijcie mówić o pensjach. Macie grupę ludzi strajkujących od razu. Solidarność to wykorzystuje. Tylko mówi o niesprawiedliwości społecznej, o pieniądzach nie takich. Zawsze mają chętnych do strajkowania. Powiedz tylko o kasie. Zawsze znajdą się ludzie, którzy powiedzą, nie daj się oszukać swojemu szefowi. Co się dajesz tak pomiatać? Nie daj się wykorzystać. Należy ci się. Bunt mamy gotowy. Wiecie, Biblia mówi o szemraniu. Wiele razy. Ale jedno wam tylko przypomnę. Kiedy szemrano przeciwko Mojżeszowi i Bogu, gdy szli przez pustynię. Szemrali, bo nie mieli wody. Szemrali, bo nie lubili pustyni. Szemrali, bo Mojżesz był złym liderem, wydawało im się. Szemrali, bo zatęsknili za Egiptem. Szemrali, że jeszcze nie są w ziemi obiecanej. A co on sobie myśli? Tyle lat? To trzeba tak zaparcie mi do przodu. Szemrali, bo myśleli, że zawiódł ich Bóg. Apostoł Paweł powiada tak. A nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Ta lekcja jest dla nas. Czegoś nas uczy. Skarga tych, którzy poczuli się poszkodowani, wydaje się dobra, oparta na standardzie ludzkiego porównywania. Ale zapomnieli, że bez tego gospodarza nigdy by nie mieli nawet jednego denara. Nie mieliby żadnej pracy. On po prostu obiecał im godziwy zarobek. On nie powiedział im, ile dostaną, tylko jedni wiedzieli, ile dostaną. Kiedy porównujemy się z innymi ludźmi, kiedy próbujemy dokonać porównania między różnymi kategoriami ludzi, zawsze będziemy mieć kłopoty. I co najciekawsze, że według tego standardu ludzkiej sprawiedliwości zawsze będziemy trzymać kciuki po niewłaściwej stronie. I to jest moje dziś pytanie. Po której stronie i za którą stroną, jako ludzie wierzący, zaciskamy kciuki? Trudno nie czuć sympatii z tymi ludźmi. Bo kiedyś może wam się już to zdarzyło. Oczekiwaliście premii i nie otrzymaliście. Ktoś inny złożył kredyt i wniosek o kredyt i nie miał nawet takiego zabezpieczenia, jak wyście przedstawili, solidnego. On dostał, wy nie. To jakże nie buntować się na taką niesprawiedliwość rozumianą po ludzku. I właśnie dlatego Jezus opowiedział tę historię. On wiedział, że instynktownie będziemy trzymali kciuki za stroną niewłaściwą. A co jest właściwością naszego szemrania? Zazdrość. Wiara, że inni, którzy nie zasługują, dostają coś, a my, którzy zasługujemy, nie dostaliśmy. To jest gotowy problem. Śpisz z tym, wstajesz z tym i myślisz sobie, to niesprawiedliwe, ale mnie oszukano. Trzymamy kciuki za niewłaściwą stroną. Męczyliśmy się na wyboistej drodze. Kolana żeśmy zdarli na tej wyboistej drodze. I kiedy 95% drogi żeśmy już wykonali, przeszli, uporządkowali, przychodzi miotacz taki i w ciągu tych 5% wykonuje to, przy czym się nie musiał wiele męczyć, a nam przychodzi zjeść tylko kurz po nim. To jasne, że każdy tak będzie reagował. Ale w tym miejscu nie jest problem z ludźmi. W relacjach międzyludzkich. Problem jest między mną a Bogiem, kiedy mam takie nastawienie. Gospodarz powiedział, jesteś zazdrosny, ponieważ jestem hojny? I zadaję sobie pytanie, ile razy byliśmy zazdrośni dlatego, że Bóg jest hojny dla kogoś innego? Jesteśmy czasem oburzeni, bośmy myśleli, jak to może być, że Bóg był lepszy dla kogoś innego, niż dla nas. Ta historia uczy nas czegoś o Bogu. Myślimy jak ci robotnicy. Byli pierwsi. Ciężko pracowali. Inni stali bezczynnie. Nic nie robili. Dzień im jakoś tak minął. Do ostatniego momentu nie wzięli się do pracy. Pracowali tylko godzinę. A okazuje się, że to nie my jesteśmy w kręgu uwagi. Ta zapłata jest nieproporcjonalna do pracy. Szemranie pojawia się z powodu dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że przeceniamy nasze własne znaczenie. Bardzo wysoko o sobie myślimy. Wiecie, krążą nawet dowcipy. Jeden z naszych byłych prezydentów każde zdanie zaczyna od ja. I my myślimy o sobie tak też. Ja, tylko ja. Przeceniamy siebie, myślimy, że jesteśmy super. Po drugie, nie doceniamy łaski Boga. My myślimy, że Bóg musi tak postąpić jak my. Ale Bóg się nie musi z nami liczyć. W tym sensie sprawiedliwości. Ta przypowieść nie uczy nas o tym, jakie jest ostateczne wynagrodzenie, ale poddaje nas sprawdzianowi. Co robisz, gdy jesteś porównywany z innymi? Gdy masz możliwość porównać się z innymi? Jeden kiedyś w Biblii został opisany w taki sposób. Panie, ty wiesz, ja i to, i tamto, a ten postawił siebie na takim miejscu, w którym było się trudno pogodzić z inną Bożą sprawiedliwością. Jaka jest kuracja dla szemrających? Ten tekst trzy rzeczy sugeruje. Dziękuj Bogu za to, co już masz, czego doświadczyłeś już. Zanim zaczniesz narzekać, podziękuj Bogu za twoje błogosławieństwa. Ludzie, którzy cały dzień pracowali, czuli się oszukani, ale zapomnieli, że gdyby ten gospodarz nie przyszedł, to nawet by nie pracowali 5 minut, a nie 12 godzin. Nie mieliby pracy w ogóle. Dziękuj Bogu za dobre rzeczy, które On już ci dał, które już masz. Nie myśl tylko o tym, co inni mają. Pomyśl na razie o tym, co ja mam, co otrzymałem od Boga. Jak mi błogosławi. Nie muszę, sądzę, wymieniać, w jaki sposób was Bóg błogosławi. Wstajesz rano i już jest powód, aby Bogu podziękować. Za co? No, że możesz jeszcze zęby wyszorować. Są tacy, co już nie będą tego mogli zrobić. Nie osądzaj Boga, że traktuje innych inaczej niż ciebie. To jest serce tego problemu. Zrzęda nie może powstrzymać się od krytykowania innych, że im jest lepiej niż jemu. I wiecie, to jest nasz problem. Polaków, ale też ludzi wierzących. Wcale siebie z tego nie wyłączam. Wiele razy sobie myślę, Panie, już tyle lat i jakoś tak ten poziom mi się nie podnosi, a inni pstryknął palcami i ma. No to zaczynasz zastanawiać się i zaczyna ci się gotować tam gdzieś. Zaczyna ten cały problem, gdzie tkwić? Tu. Zaczyna ci rosnąć wolę. Tu wszystko się gromadzi. Tylko czekasz, kiedy to wybuchnie. Zapamiętajmy, Bóg nie jest zobowiązany traktować każdego podobnie. On nie jest związany standardami naszej sprawiedliwości. Jeśli On kogoś wybiera, by mu błogosławić inaczej niż mnie, to jest Jego wybór. Wielu ludzi zmaga się z tym. Mają problem. Ludzie wierzący też. Myślą, że jeśli Bóg coś zrobił dla ich przyjaciela, dla sąsiada, dla bliźniego, to z pewnością zrobi to też dla mnie. Jeśli uzdrowił sąsiada z raka, to wiesz, że ty możesz umrzeć na raka? To jest Boży wybór. To nie jest tak, że Bóg musi zrobić tak, bo zrobił to sąsiadowi albo znajomemu, albo komuś ze zboru. Bóg traktuje nas jak osoby, a nie jak grupy. On nie posyła grupowo błogosławieństwa. On każdego z nas traktuje indywidualnie. Nie buntuj się. Ja wiem, że tu z tego miejsca ryzykuję mówiąc to, bo przyłapiecie mnie może któregoś dnia, że ja się zbuntuję. I będziecie słyszeli, że może też coś mówię. To od razu mnie klepnijcie w plecy. Mówiłeś, żeby tego nie robić. Bóg może zająć się nami inaczej niż kimś obok. I trzecia rzecz, jako lekarstwo i kuracja dla szemrających. Bóg nagradza wierność, a nie produkcję. Żyjemy w świecie, który kładzie nacisk na produkcję. Jaki jest podstawowy kierunek? W jakim kierunku idziecie? Wiecie, to się przenosi na Kościół. A jaką macie wizję? A jakiej nie macie? Niedobrze. Nie wystarczy Biblia, musisz mieć wizję. A ile założyliście zborów? A ilu ludziom w tym tygodniu świadczyłeś? A z iloma ludźmi rozmawiałeś? A jak się rozwija twoja kariera zawodowa? Jakie robisz postępy? Jeśli przeczytasz tyle i tyle rozdziałów z Biblii, tyle czasu poświęcisz na modlitwę, tyle razy będziesz w zborze, to się równa Boże błogosławieństwo. To tak nie jest. My nie jesteśmy ludźmi, którzy produkują, a świat jest nastawiony na produkcję. Przynoś plony, bo jeśli nie, zostaniesz duchowo rozstrzelany. Jak czegoś nie przynosisz, to jesteś do niczego. Nic nie zrobiłeś. Nie ma znaczenia. Świat patrzy na produkcję, a Pan bada motywy nasze. Świat mówi, co zrobiłeś? A Bóg się pyta, dlaczego to zrobiłeś? Świat się pyta, jaka jest podstawowa linia twojego życia? A Bóg mówi, czy zrobiłeś to dla mnie? Pokaż mi tę rzecz, którą wykonałeś. A Bóg powiada, pokaż mi swoje serce. I tutaj jest prawda i wydźwięk tej historii. Nie możesz powiedzieć, że przez porównywanie się i patrzenie na innych stoisz bliżej Boga. Raczej nie. Jeśli się zaczniesz porównywać, to zawsze cię będzie kusiło powiedzieć, chyba jestem lepszy. Albo może być tak, że zaczniesz cały czas myśleć, jestem do niczego się nie nadaję. Wiecie, ludzie czytają horoskopy i tam dowiadują się, że w tym tygodniu się to zdarzy, a w następnym to, a w trzecim jeszcze to. To co sobie myślą? Wiecie, że wielu czytających horoskopy popełnia samobójstwa? Bo jak mają się zdarzyć takie rzeczy, to ja skrócę życie i już. Po co mam je to wszystko dotknąć? Po co mam się z tym zmierzyć? Wybierają łatwiejszą drogę. Ta przypowieść nie mówi o równości. Nie o okazji, ale mówi o wierności. Bądź wierny Bogu. Oni, wiesz, że zaufali, poszli do Jego winnicy i otrzymali zapłatę. Nie zostali zawiedzeni. Jeśli będziemy chcieli sprawiedliwości, to będziemy ją mieli, będziemy nadal szemrać. Pamiętajmy, że myśmy też byli bezczynni, aż przyszedł gospodarz i nas zaprosił. Jest ogromna różnica między spoglądaniem na życie przez pryzmat sprawiedliwości i spoglądanie przez soczewkę wspaniałomyślności Boga. Gospodarz był wspaniałomyślny. Czemu się irytujesz, skoro chcę być dobry dla innego? Ta rzecz może się każdemu z nas przytrafić. Jeśli chcesz patrzeć na swoje życie w kontekście tego, co masz, twoich środków finansowych, twoich intelektualnych zdolności, porównujesz się z innymi, zawsze znajdziesz ludzi, którzy są na tej drabinie nad tobą i takich, którzy są pod tobą na tej drabinie. Zawsze to jakoś wypadnie nieciekawie. Kochani, powiedzcie mi, co zrobiliście wczoraj, w sobotę, takiego niezwykłego, tak ważnego, że macie prawo żyć dzisiaj w niedzielę. Macie takie argumenty? Nic. Bóg okazał nam swoją łaskę. Bóg okazał nam swoją wspaniałomyślność. Jesteśmy tu. Zachował nasze życie. A inny kontrast. 10 trędowatych. Uzdrowieni. Ale tylko jeden przyszedł i powiada, Panie, dziękuję Ci, jestem zaskoczony. Uzdrowiłeś mnie. Jestem Ci wdzięczny. A 9 co powiedziało? Modliliśmy się. Należało nam się. To jesteśmy uzdrowieni. I poszli sobie. Oczekiwaliśmy i stało się. Wielu ludzi zaczyna się tak zachowywać. Nam się należy. Myśmy to zrobili, to nam się należało. Nie. Bóg jest Bogiem łaski. Dla nich uzdrowienie nie było żadnym interesem. Mamy dobre ubezpieczenie zdrowotne, dobrą opiekę lekarską, dobrych lekarzy. Tylko, że często zapominamy o Bogu. Opowiem wam pewną wymyśloną historię. Szymon Piotr znalazł się w niebie. Na tej samej ulicy i obok zamieszkali on, a w drugim domu, podobnym, prawie takim samym, Łotr, ten, który na krzyżu umierał. Piotrowi to się nie podobało, co wydaje mi się dziwne w niebie, ale nie był z tego zadowolony. Więc kiedy Pan Bóg się przechadzał, postanowił, że zagadnie Pana Boga. I powiada tak: Panie Boże, widzisz, że ten Łotr mieszka na tej samej ulicy ze mną i w takim samym domu jak mój? Chcę, żebyś wiedział, że zostawiłem wszystko dla ciebie. Zostawiłem moje sieci rybackie, moją łódź, porzuciłem zawód mój. Dałem wszystko i poszedłem za tobą. I co? A Łotr tutaj. Wiesz, że on nie był nawet 15 minut chrześcijaninem? Jesteśmy tu w tym samym miejscu. I wtedy Pan Bóg odpowiedział Piotrowi: posłuchaj, Piotrze, twoje sieci rybackie spróchniały i nie nadawały się do łowienia ryb. Twoja łódź się rozleciała i stała się niebezpieczna. Tak nie przypominaj mi, że jesteś świętszy od Łotra. Znam ciebie dobrze. Znam twoje serce. Teraz i wtedy zaparłeś się mnie. Zwątpiłeś, gdy szedłeś po wodzie. Uciekałeś, gdy chcieli cię zabić z powodu wyznania swej wiary. Nie byłeś taki święty. A więc zarówno ty i Łotr otrzymaliście prezent niezasłużony jako zaskoczenie. Moje zaskoczenie dla was. Czy nie ma w tym wiele prawdy, chociaż historia wymyślona? Bóg jest właścicielem winnicy. Ta historia obala nasze normy, wywraca nasz wygodny świat. Wywraca ten świat do góry nogami. Ale też może sprawić, że zmieni naszą postawę, zmieni nasze życie. Tak sobie pomyślałem. Jestem na tej samej ulicy w niebie, gdzie Piotr. Do widzenia, wychodzę stąd. Idę do innego nieba. Naprawdę, tak mógłbym zareagować. Co denerwuje nas? Jakich mamy najwięcej trudności? Najwięcej trudności mamy ze wspaniałomyślnością Boga. Zrównałeś ich razem z nimi. A myśmy tutaj się dobrze zasiedzieli. My tu mamy swoje wysiedziałe miejsca, a ty tamtych, co ledwo weszli do zboru, jakoś tak premiujesz. Mnie się należy. Mówię o sobie, nie o was. Wy jesteście lepsi ode mnie. I zadaję sobie pytanie. Czy trzymam kciuki za właściwą stroną? Pomyślcie i trzymajcie je po właściwej stronie. Amen.